Ja muszę mówić wyraźnie, wiesz?
A czemu? Mówisz niewyraźnie, zazwyczaj masz problem z
nie,
wymową?
Nie, tu wyraźnie mówisz. Aha, dobrze. Do tego wyraźnie mówisz, do tego mikrofoniku.
Dlatego bo.
Tylko będziemy blisko siebie. Naturalnie o ogrodach, odcinek 97. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku.
Dzisiaj z domu Katarzyny mówić będziemy o roślinach doniczkowych. Marzec, wiosna, czas je reanimować, reaktywować, kupić, nie wiem co tam jeszcze zrobić. O tym wszystkim będziemy, rozmnożyć i podlać i w ogóle i umyć. I o tym dzisiaj wszystkim mówić się będziemy.
Tak, dlatego, bo jeszcze tak szczerze mówiąc za oknami nie wygląda zbyt zachęcająco. Chociażbyśmy bardzo chcieli już wyjść do tego ogrodu, to jest tak mokro. Nie wiem, czy to jest wszędzie w Polsce tak, ale tutaj przynajmniej na północy jest tak strasznie mokro, bo chyba jest po tych roztopach i jeszcze ten deszcz. Normalnie jest gąbka, dlatego na razie nie wchodzimy do ogrodu, siedzimy w domu.
A wiesz, jaką miałem dzisiaj myśl? Że co zbliża się weekend, to jest załamanie pogody. Jak ja mam więcej czasu w sobotę, w niedzielę popracować w ogrodzie, to akurat trafia się pogoda deszczowo-wichrowa.
Wichrowa, tak. I dlatego właśnie może jeszcze nie możemy wyjść, to spróbujmy wykorzystać ten czas i poświęcić go właśnie roślinom domowym. Powiem wam szczerze, że ja tak mówię, poświęcić, ale jak tak się rozglądam po moich parapetach, to nie ma się czym pochwalić, dlatego, bo ja, moje, na szczęście to są takie rośliny bardzo wytrzymałe, może też powiemy kilka słów na ten temat.
To masz same sukulenty.
To, no, żeś mnie zdradził. W ogóle są różne grupy roślin, to też warto powiedzieć, że takie rośliny domowe dzielą się na rośliny, które mogą być w domu przez cały czas, przez cały rok, dlatego, bo one lubią takie warunki kiepskie, jakie my tutaj im zapewniamy, ale są rośliny, które uwielbiają, żeby wystawiać je latem na zewnątrz. Dlatego na moich parapetach latem właściwie nie ma w ogóle roślinności, dlatego, bo na przykład z tyłu tutaj w kuchni widzisz, Jacku, stoi donica z liściem laurowym. I to spokojnie może iść do ogrodu. Aloesy też idą do ogrodu, pelargonie idą też do ogrodu. Wszystkie te rośliny, które pochodzą z takiego suchego, gorącego klimatu, które mamy na oknach od strony południowej, od strony zachodniej, takie rośliny, które kochają słońce, to naprawdę po zażegnaniu niebezpieczeństwa przymrozków, po 15 maja, chociaż ja przewiduję, że w tym roku będzie troszkę później, to znaczy nie ja przewiduję, tylko kalendarz, według którego my tutaj działamy, to potem wystawić na dwór i zostawić aż do października, to będzie im lepiej.
Warto mieć i po co mieć rośliny w domu?
Rośliny w domu są, warto mieć, bo są wyfikane.
Takie doniczkowe.
Tak, słuchajcie, tak, warto mieć w domu rośliny, w ogóle teraz to jest strasznie modne. Mi się wydaje, że takie rośliny, które kiedyś może innym pokoleniom kojarzyły się z jakimś retro, z czasami PRL-u i tak dalej, na przykład monstery, tak, teraz mają powrót i strasznie są modne. Ja byłam parę dni temu w Warszawie w centrum ogrodniczym i dosłownie w przeciągu kilku minut weszły dwie dziewczyny, kupiły trzy monstery, potem jeszcze coś tam. Chyba strasznie modne są teraz te monstery na przykład. Więc jedna rzecz, że ludzie otaczają się nimi, bo one ekstra wyglądają, no pięknie wyglądają w domach. Jeszcze jeżeli, no tyle jest pomysłów też w internecie, możemy je spuszczać z jakichś powiedzmy szafek, możemy je na różne sposoby uprawiać, do tego stopnia, że mój 12-letni syn Albert zachciał mieć roślinki w swoim pokoju, a to dla mnie to już jest w ogóle nie wiadomo co. Tylko to są takie rośliny właśnie, których ja bym nie wystawiała na zewnątrz, tak? To są te rośliny takie bardziej zielone, one nie charakteryzują się jakimiś super kwiatami jak pelargonie, czy agapanty, czy cytryny, czy pomarańcze. To wszystko, tak jak mówię, to towarzystwo na lato na zewnątrz, na balkon, czy tam na taras, ale to są te rośliny takie właśnie Diefenbachie, fikusy, te monstery całe, zamiokulkasy słynne, z którymi podobno nic nie trzeba w ogóle robić. To wszystko te rośliny o dużych liściach, poza tym, że tak jak mówię, są fajnie wyglądają w domu i podobno samo to, że dobrze człowiek się czuje w ładnym mieszkaniu, w ładnym domu, to już wpływa dobrze na samopoczucie. To spowoduje, że się możesz lepiej zrelaksować, ale naukowo są prowadzone badania i cały czas udowadniają, i to NASA udowadnia, oni dużo robią w tym kierunku badań, ponieważ oni przygotowują nas wszystkich na wyjazd na Marsa, a tam musimy się dobrze czuć. Robią badania na temat tego, jak faktycznie rośliny wpływają na atmosferę w mieszkaniu. No i mówi się, że przede wszystkim mają zdolność do oczyszczania powietrza, więc są takimi naturalnymi filtrami powietrza.
Ale oczyszczania powietrza z toksyn.
Tak, tak. Oczyszczanie powietrza z toksyn. Dodatkowo rośliny oddychają i w tym w tym całym procesie oddychania zabierają z powietrza dwutlenek węgla i przerabiają go, że tak powiem, na tlen, który dla nas oczywiście jest dobry, bo my nie możemy oddychać dwutlenkiem węgla, ale możemy oddychać tlenem. Także no, to są takie naturalne filtry, no, zielone płuca naszych mieszkań, niekoniecznie naszych ogrodów czy lasów, ale naszych mieszkań, więc na pewno warto z tego powodu je mieć. No i też podobno są też badania prowadzone na temat, jak wpływają na koncentrację, wydajność pracy i podobno też dobrze właśnie wpływają na umysł. Ja jestem sama zainspirowałam
się.
Tak, ja się sama na tyle zainspirowałam ostatnio, że właśnie, no bo szczególnie, że Albert chciał kupić do domu takie rośliny, które tam zrobią mu dżunglę w pokoju. No zaczęłam tym bardziej się interesować i wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, szczególnie jak ludzie nie mają ogrodów albo mieszkają w mieście i wychodzą, teraz szczególnie jest tak szaro, chodzi się po tych ulicach pomiędzy blokami, jest okropnie, a możesz przyjść do domu i naprawdę możesz stworzyć prawdziwą zieloną oazę.
Co więcej, część roślin, o których mówiłaś, można po prostu latem wystawić na balkon i mieć na balkonie ten ogród kwiatowy, który będzie pięknie wyglądał, ale wspomniałaś o latach PRL-u, to z PRL-em to mi się bardziej kojarzy paprotka, która stała gdzieś tam na stole prezydialnym, zasnutym suknem, jakimś tam zielonym albo czerwonym, i trzykrotka, to były takie dwie rośliny chyba najbardziej mi kojarzące się z PRL-em, i palmy. I palmy, tak, w wielu
każda
domach palmy.
Każda babcia i dziadek mieli palmy w dużym pokoju.
To prawda. I potem kłopot z tym, co zrobić, i trafiały często do kościoła. Takie palmy wówczas.
A potem do palmiarni.
Ale ten przykład paprotki i trzykrotki, czy przykład innych kwiatów pelargonii, o których mówiłaś, to także pokazuje, że są kwiaty domowe, doniczkowe, które będą lepiej się sprawdzały przy tej witrynie od południa, czy przy oknie od południa, a inne będą dobrze się czuły przy oknie z północy, tak,
albo
i jeszcze w wilgotnej łazience, tak, byle jasnej. Więc ten taką, jak gdybyś powiedziała, tę klasyfikację, albo ten podział kwiatów, co, gdzie, które, do jakich warunków warto by było przeznaczyć.
Tak, bo to jest bardzo ważne oczywiście. No, jeżeli postawicie nieodpowiednią roślinę w nieodpowiednim miejscu, no to ona zmarnieje i będziecie po prostu musieli ją w końcu wrzucić, mam nadzieję, na kompostownik, ale będziecie zniechęceni, powiecie, co to za robota, nie chcę żadnych roślin, w ogóle się w to nie chcę bawić, amen, kupuję plastikowe, które wyglądają pięknie przez cały rok oczywiście, ale są
plastikowe.
Plastikowe, okropne. Słuchajcie, tak, ja myślę, że to jest ten sam przepis, jak idziecie do szkółki ogólnie kupować rośliny, to ten sam przepis musicie zastosować do roślin domowych. Po pierwsze, musicie już wiedzieć, że na przykład w waszym mieszkaniu okno od kuchni wychodzi, powiedzmy, na północ, od sypialni na południe. Musicie wiedzieć mniej więcej, jaką macie orientację tych okien, albo balkonów, albo jakichś innych dużych okien w mieszkaniu czy w domu. I już z tym pójdziecie do centrum ogrodniczego. I wiecie co, czasami, jeżeli to jest na przykład w Obi, czy w jakimś takim dużym markecie budowlanym, to niestety te rośliny wszystkie stoją na jakichś wyspach, tak? Nie ma jakiejś klasyfikacji, że coś stoi przy oknie, a co nie. Ale w mniejszych centrach ogrodniczych często tak jest, że te rośliny, które potrzebują więcej światła, naturalnie
stoją bliżej
okna. To jest taki pierwszy podpowiednik. Ale druga sprawa to jest tak, że wszystkie rośliny, słuchajcie, mają etykiety. I powinniście na te etykiety patrzeć. Nie, tak naprawdę nazwa rośliny nie jest tak bardzo ważna, chociaż możecie nauczyć się jej, żeby potem dobrze wypaść przed znajomymi, ale najważniejsze na etykiecie jest to, na jakim stanowisku to ma rosnąć. I powiem wam szczerze, że jeżeli roślina będzie miała pół słoneczka czarnego, pół słoneczka jasnego, albo całe czarne słoneczko, czyli oznacza to, że na miejsca półcieniste lub cieniste, to możecie być pewni, że ta roślina pochodzi z lasów tropikalnych, z lasów deszczowych, gdzieś podrównikowo, a to, że z lasów, to już wiecie, że rośnie w dolnych częściach, pod drzewami, dlatego ta roślina, no tak jak mówię, pół słoneczka albo w ogóle, będzie potrzebowała lekkiego, mocniejszego zacienienia. Bardzo często się zdarza, że ta roślina będzie też potrzebowała wilgoci w powietrzu.
Więcej wilgoci niż inne rośliny.
Czyli pamiętajcie, że te
warunki,
rośliny...
Warunki, w jakich mieszka taka roślina. Prawda?
Dokładnie. I wtedy wszystko musicie w domu podporządkować tym warunkom, bo tak jak i w ogrodzie, jeżeli nie posadzicie, powiedzmy, lawendy w błocie, tak, bo ona nie lubi tego, to tak samo, jak przyniesiecie do domu rośliny, a ich jest bardzo dużo, naprawdę takie domowe, które nie lubią mocnego nasłonecznienia, ale lubią półcień, rozproszone światło albo większy cień, to zależy, co jest napisane na etykiecie, to postawcie je w miejscu właśnie albo na wystawie północnej, albo wschodniej, albo też wewnątrz gdzieś mieszkania, tak? No, bo to będzie też rozproszone światło. I dodatkowo pamiętajcie o tej wilgoci. A największa wilgoć jest często w łazience na przykład. Także warto stawiać na przykład paprotki, storczyki. Storczyki też się klasyfikują do tych, które lubią półcień, rozproszone światło i właśnie wilgoć. Dlatego nie wykluczajcie łazienki, że tam nie możecie nic postawić. Ja na przykład mam w łazience storczyka, którym się w ogóle nie zajmuję od lat i on tam żyje, co jest dla mnie niesamowite i w tym roku z miłości i z niesamowitości chyba go przesadza, ale to później. Także to jest bardzo ważne i też... Pamiętajcie, że takie opryskanie, częste pryskanie dookoła rośliny, żeby ją zwilżyć, to też nie do końca działa. To na chwilę zwilży roślinę, ale nie znaczy to, że ona będzie dobrze rosła na przykład blisko koloryferów, przy przeciągach. Także starajcie się, możecie zwilżać dlatego, bo to zawsze dobrze wpływa na liście, bo liście są czyste, prawda? Lepiej oddychają, lepiej oczyszczają powietrze z toksyn, ale to nie utrzyma się wystarczająco długo, więc lepiej by było, żeby zadbać o to, żeby miało właśnie tą wilgoć naturalnie i nie stało przy ogrzewaniu. Ogrzewanie domowe jest największym wrogiem roślin domowych, tak naprawdę, więc starajcie się stawiać je jak najdalej od koloryferów czy od pieców. I jeszcze taka jedna rzecz, że możecie na przykład używać specyficznych doniczek. Ja nie mówię o doniczkach samonawadniających się, bo dla mnie to jest gadżet, ja uważam, że przeżyjemy bez nich. Poza tym nie ma takich rozmiarów, ja ostatnio widziałam, że w Ikei były takie ogromne, ale to niepotrzebne są mi do paprotki albo do fiołka, taka wielka doniczka. Słuchajcie, po prostu niestety, ale rośliny, które kochają wilgoć, na przykład paprotki czy rośliny właśnie z tych lasów tropikalnych, one będą niestety, ale lepiej rosły w doniczkach plastikowych. Jakkolwiek brzydkie są te doniczki, pamiętacie, zawsze możecie wstawić do ładniejszej osłonki, ale jednak ta plastikowa donica będzie lepiej zatrzymywała wilgoć, bo ona jest nieprzepuszczalna, a donice
gliniane chłoną po prostu tak, w sobie wilgoć, odciągają ziemię.
Dokładnie, czyli gliniane i jeszcze ceramiczne, nie? Ceramiczne też mają podobne, bo ceramiczne może troszeczkę wolniej, ale też będą miały podobne właściwości i one będą jednak pozbywały tą roślinę wilgoci. I dokładnie to, co teraz mówiliśmy o tych roślinach, które lubią rozproszone światło, czy lekkie zacienienie i wilgoć, dokładnie coś odwrotnego możemy zastosować do tych wszystkich roślin, które będą miały na etykiecie na słoneczko ładne, tak? To oznacza, że lubią słońce, że chcą słońce, więc w domu stawiamy je koniecznie na najbardziej nasłonecznionym parapecie. Południe, zachód, południowy zachód, zachód byłoby ekstra. I nie martwcie się tym, że one stoją blisko szyby i tak dalej, bo w naszej części świata i tak jest tak mało słońca, że to rzadko się zdarza, żeby roślina, która naprawdę kocha słońce, miała przez to porażone liście, tak? Także tym się nie martwcie. I one też będą tolerowały więcej suchości, dlatego, bo one zazwyczaj na przykład pelargonie, czy agapanty, czy agawy, powiedzmy jakieś aloesy, one w ogóle rosną w takim przepuszczalnym podłożu prawie, że kaktusy, nie? One będą rosły w takim przepuszczalnym podłożu, że możecie spokojnie im dać, nie dość, że domieszać do podłoża troszeczkę piaseczku albo żwirku, żeby ta woda schodziła ładnie, żeby one nie gniły, ale jeszcze w dodatku spokojnie możecie zastosować donice gliniane albo właśnie z glazury jakiejś.
Do ziemi za chwilę dojdziemy, tylko ja tutaj sumując tę część, o której Katarzyna mówiła, graniem światłem. Przypomnę, że te półcieniste i cieniste, to jak Katarzyna powiedziała, to są te okna, które wychodzą na północ bądź na wschód, tak? A te słoneczka to jest południe i także zachód bardzo często, tak? Bo to jest, co istotne, że te słońce do godziny tam pewnie 13-14 jeszcze słabo grzeje, daje mało tych energii roślinom, dlatego wszystkie, to także nauka dla naszych ogrodów, że jeśli słońce świeci do 13 czy do 14 w jakiejś części, a potem już jest cień, to jest po prostu półcienista rabata. I tak samo jest z tymi oknami, dlatego Katarzyna mówiła o tej północnej i wschodniej dla tych roślin, które lubią gorsze warunki świetlne, i południowe i zachodnie dla tych, które rośliny wymagają więcej światła. Powiedziałeś też o wilgotności, o wilgoci i o tym, jak, że niektóre rośliny potrzebują, a taki sposób, że na podstawce jest woda po prostu
tak,
wylana, to też jest dobry sposób, bo odparowuje i utrzymuje wilgoć.
Tak jest, łatwy sposób i możecie sami sobie zrobić w domu, nie musicie żadnych donic specjalnych kupować, jak najbardziej. Po prostu musicie mieć podstawkę, taką tackę głębokości przynajmniej 2-3 cm, wypełnić tą tackę po brzegi jakimś drobnym kamieniem, może to być zwykły otoczek, ale jak najmniejszej frakcji, na to od góry postawić rośliny. Oczywiście doniczka. My pewnie powinniśmy byli od tego zacząć, Jacku. Doniczka zawsze musi mieć dziurkę drenującą.
A to zdecydowanie. To myślałam, że nie trzeba, ale tak.
Tak, zawsze musi mieć dziurkę drenującą. Jeżeli nie ma dziurki drenującej, to nie jest doniczka, tylko osłonka. I to jest zupełnie inna bajka. I na takiej, na tak wypełnionej tacce, czy jakimś talerzyku, to od Was zależy, jaki tam macie styl w mieszkaniu, po prostu stawiacie od góry, to może być długie, więc możecie postawić trzy doniczki, może być jedna okrągła podstawka na jedną doniczkę. Postawiamy roślinkę, podlewamy ją i potem co spłynie z tej doniczki, wejdzie w te kamyczki i potem uzupełniamy jeszcze dodatkowo, podlewając z konewki wprost do tych kamyczków, tak, do tej podstawki, żeby tam zawsze była woda. To trzeba uważać, bo to jest dosyć płytkie i jeżeli mamy ogrzewanie włączone, no to będzie szybko parowało, ale dzięki temu oczywiście ta roślina będzie miała cudowną atmosferę.
Ale pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby podlewać roślinę od dołu, tylko żeby utrzymywać wilgoć wokół rośliny, bo ta parująca woda będzie po prostu raz, że obniżała temperaturę przy roślinie, a po drugie będzie dawała tę wilgoć. Dobrze, to dojdźmy do tej ziemi, bo jak już powiedziałeś, że doniczka musi być dziura, to już dochodzimy do ziemi, w jaką sadzić będziemy te rośliny, albo w jakiej będziemy przesadzać, tak? Mhm. Bo to jest istotne. Jaka ziemia, jaka gleba, bo każdy idzie do sklepu i co? Ziemia do roślin doniczkowych jest na składzie.
Tak, słuchajcie, ja ostatnio widziałam kilka worków takiej ziemi do roślin doniczkowych, do kaktusów i byłam bardzo zdziwiona ziemią do kaktusów, bo dla mnie to po prostu w ogóle nie kojarzy mi się z kaktusami. Bo to jest takie proste i musimy po prostu pomyśleć, gdzie ta roślina oryginalnie rośnie i możemy bardzo łatwo samemu, jeżeli naprawdę chcemy, żeby te rośliny fajnie rosły, możemy samemu coś tam, że tak powiem, zmiksować. I powiem Wam, że ja bardzo chwalę sobie to podłoże beztorfowe, ono jest dosyć lekkie.
No, uniwersalna ziemia beztorfowa.
Dokładnie, uniwersalna ziemia beztorfowa, ono jest dosyć lekkie, ale akurat dla roślin domowych to będzie bardzo dobrym dodatkiem takie lekkie podłoże. Można mieszać takie podłoże, słuchajcie, z ziemią liściową, jeżeli macie. Dodajcie coś od siebie z ogrodu, tak? Dodajcie albo troszkę, albo garść dosłownie kompostu przesianego, no bo do domu to trzeba by było przesiać, bo tak nie wiadomo, co tam przynosi się do domu. Troszeczkę tej ziemi liściowej, albo troszeczkę ziemi z kretowiska na przykład. Dosłownie garść, ale zawsze to już będzie coś naturalnego. I jeżeli przesadzacie na przykład kaktus, no to dodać do tej ziemi sporo albo piasku, albo bardzo drobnego żwirku, grytu i macie już piękne podłoże. Ja po prostu odłożyłam to podłoże, bo ja miałam możliwość zajrzenia do środka, odłożyłam to podłoże do kaktusów. To było jakieś nieporozumienie według mnie, bo to jest tak, jak mówię, to nie żadna filozofia, to jest proste. I też fajnie, jak przesadzamy te rośliny, no to wiadomo, jeżeli te rośliny nie lubią zbyt sucho, czyli te, które lubią wilgoć, no to broń Boże, nie rozróżniamy tego żadnym piaskiem, ani żadnymi kamyczkami. Wtedy może dodać dwie garści ziemi z kretowiska zamiast jedną, żeby stworzyć takie warunki, żeby ta gleba zatrzymywała jak najwięcej wilgoci. Ale słuchajcie, każda roślina, nawet ta, co kocha wilgoć, ona będzie rosła źle, jeżeli ona będzie w wodzie.
Jeśli woda będzie stała, jeśli gleba nie będzie przepuszczalna po prostu,
tak,
prawda?
Jest. Mhm. Tak jest, także to jest bardzo ważne. Ostorczyki mają zupełnie inną, tak? Ostorczyki to jest inna bajka, inne podłoże i to jest w ogóle inna roślina, tak? Zupełnie inaczej ją traktujemy, także o tym powiemy zaraz. Mm-hmm. Teraz mówimy o takich normalnych roślinach. Także wiecie już, jak to podłoże przygotować. Ewentualnie można kupić, ale wiecie, to jak z tym podłożem do ogrodu? Oczywiście, że można kupić, ale jak kupujecie podłoże też do roślin domowych, to taka sama technika. Zobaczcie, co to jest za podłoże, bo jeżeli to jest, wiecie, w takim woreczku 20 litrów, a jest tak ciężkie, że nie możecie tego podnieść i tak dalej, no to możecie się martwić, że to już po prostu stare albo gdzieś przemoczone, albo przemarznięte.
Powiedziałaś o tym, że można zastosować ziemię z kretowisk, ziemię liściową, trudniej, ale o ziemię z kretowisk łatwiej, bo bardzo często...
Zapraszam, ja mam teraz tyle tego, że to się w głowie nie
ziemi z kretowisk.
Po zimie będzie dużo.
Ale co, bo właśnie bardzo często nasi słuchacze pytają, czy można, jak można zastosować tą ziemię z kretowisk. To jest ziemia bardzo bogata, bardzo żyzna i taka ładna, czarna
przerobiona.
Ziemia. Przerobiona już, przesiana przez krecika. W związku z tym ona do doniczek może być, tak? Ale nie trzeba jej w żaden sposób pasteryzować w piekarniku, suszyć czy w mikrofalówce, dlatego że zrozumiałem, że nawet jeśli kupimy podłoże no takie w szkółce, tak, gotową ziemię, to warto dać czy garść kompostu, czy garść takiej ziemi z kretowiska, bo ja to nazwę taką szczepioneczką.
Szczepioneczką życia,
do tej ziemi, mhm, która idzie do doniczki.
Bo ta ze sklepu będzie zawsze sterylna. W związku z tym nie będzie tam w ogóle życia, a jak wiemy, to życie pomaga nam, nie nam, tylko nam też, ale pomaga tym roślinom pobierać jakiekolwiek składniki z tego podłoża. Wiadomo, tutaj nie będzie nie wiadomo czego, będziemy my dodawać tych składników pokarmowych. Niemniej jednak na pewno będzie to lepiej dla rośliny i ogólnie, wiecie co, uprawa roślin domowych jest trudna, bo uprawiamy je w jak najbardziej nienaturalnych warunkach, jakie tylko możemy sobie wymarzyć, tak? W donicy, w domu, to jest bardzo nienaturalne, dlatego jest to trudne. Dlatego postarajmy się chociaż troszeczkę tej natury im dać. Ale możecie w ogóle zapytać się, czy w ogóle trzeba przesadzać rośliny domowe?
No to chciałem teraz właśnie zapytać. No. Chciałem się zapytać, po czym poznać, że roślinę trzeba przesadzić? I to nie chodzi najpierw chciałem, żebyś powiedziała tę roślinę, którą kupujemy w sklepie, w centrum ogrodniczym, w hipermarkecie. Kupujemy fajne doniczce plastikowej. Ona zazwyczaj jest nabita, już taka napęczniała niemalże ta doniczka. Jest pytanie, przesadzać, czy w przyszłym roku przesadzić? Mhm. Czy już teraz, czy może za miesiąc? Po czym poznać zarówno tę, którą kupujemy doniczkę, że już trzeba przesadzić, jak też taką domową, że też trzeba już najwyższy czas, żeby ją przesadzić?
Ogólnie każda roślina ma inny styl życia i one przyrastają w różnych, no różnie, tak? Niektóre rosną bardzo szybko, na przykład monstera, która pochodzi z lasów tropikalnych, gdzie dorasta do 20 metrów, więc ona ma szybkie przyrosty.
No monstera w końcu, nie?
No dokładnie, albo na przykład są takie rośliny jak kaktusy. Są też szybko rosnące kaktusy, ale są też takie kaktusy, które, no nie ukrywajmy, ja mam takie kaktusy w Toadpool na oknie w sypialni. Tak jak tam mieszkam, to te kaktusy się w ogóle nie zmieniają. One kwitną, ja je podlewam czasami nawet, ale one w ogóle nie powiększają swojej objętości. W związku z tym różne rośliny rosną w różnym tempem.
Więc nie można dać jednego przepisu. Jednego
dokładnie
przepisu, żeby przesadzać co roku, tak, czy co dwa lata,
dokładnie,
prawda?
Dlatego musicie patrzeć na każdą indywidualną roślinę i szukać takich informacji w każdej indywidualnej roślinie osobno. Ale generalnie zasada jest taka, że jeżeli roślina przerasta, tak, wypełnia całkowicie swoją doniczkę, korzenie wychodzą od dołu, to oznacza, że roślinę trzeba koniecznie przesadzić. Tak? Także jeżeli kupicie taką w sklepie, czy macie taką na oknie, to nieważne, co to jest i jak to się je, że tak powiem, ale jeżeli ona wypełniła swoją donicę, to warto ją przesadzić do donicy, która jest zaledwie o 1 lub 2 cm większa, nie więcej.
Za chwilę o tej donicy, ale po prostu prosta metoda. Wyjmujecie roślinę z bryłą korzeniową z takiej doniczki, bo Kasia mówiła, że przerastają. No to już jest taka forma wybitna, że już korzenie tymi dziurkami powyłaziły, że szukają nowego miejsca, więc one dają sygnał wyraźny, że trzeba. A jeśli nie, to wyjmujecie po prostu roślinę z całą bryłą korzeniową i patrzycie. Jeśli jest poprzerastane, jeśli te grube korzenie są wokół doniczki, wokół tej bryły, tak, dotykają z doniczką, no to już chyba jest sygnał, że trzeba przesadzić. A jak jeszcze są takie drobne doniczki, sporo ziemi widać na tych brzegach, to jeszcze można ją zostawić.
Tak, jeszcze można ją zostawić, ale wiecie co, są wyjątki. Ja tutaj właśnie tak siedzę i patrzę na ten moje drzewko laurowe, tak, ten liść laurowy. To jest właściwie krzew i on nie będzie cały dzień, cały rok w domu, ja go wyniosę niedługo do ogrzewanej szklarni już, bo będzie miał tam więcej światła, będzie lepiej rósł i on nie wykazuje na górze, tak, nad donicą, nie, na przykład przy paprotce ona się poszerza wszędzie, tak?
Ona wyłazi już.
Dokładnie, a tu nie widać na przykład, co się dzieje w ziemi, dlatego, bo na powierzchni tego podłoża ono ta roślina wychodzi z jednego punktu, tak? W związku z tym ja wiem, że tej rośliny, tego liścia laurowego nie przesadzam już kilka dobrych lat. I dlatego ja w ramach tej wiosennej odnowy roślin po zimie akurat może nie przesadzę do większej doniczki, bo może on tego nie wymaga, bo ja cały czas go przycinam, bo pobieram liście, prawda, do zupy, do rosołu. Więc ta bryła korzeniowa też nie jest taka ogromna, bo zazwyczaj jest tak balans pomiędzy tym, co zielone.
Nie ma potrzeby rosnąć,
dokładnie,
bo i krzew nie rośnie.
Takie mam bonsai trochę. Ale wiem, że będzie na pewno rosło lepiej, jeżeli po prostu tą ziemię wymienię. Więc ja zostawię tą samą doniczkę, tą samą roślinę, ale przy wyjmowaniu rośliny otrzepię stare podłoże jak najbardziej się da, tak? Oczywiście nie niszcząc korzenia. I przesadzę do tej samej doniczki, ale do nowego podłoża. I to jest ważne też właśnie przy przesadzaniu, to jest też taki moment, kiedy możecie zajrzeć do korzenia, zobaczyć, co tam się dzieje. To wam dużo powie, czy dobrze się opiekowaliście rośliną, czy nie dotychczas. A przy takich roślinach, które przesadzacie, właśnie na przykład tutaj ja zajrzę, i też przy storczykach, a nawet i przy monsterze, która była za długo w jednym pojemniku, może niektóre, nie bójcie się tego, może niektóre korzenie trzeba będzie po prostu obciąć. I zobaczycie, bo różnica pomiędzy martwymi korzeniami a żywymi jest ogromna. No, żywe korzenie, które są w ziemi, są białe. A martwe korzenie, które są w ziemi, będą takie brunatne, brązowe, żółte i po prostu bez życia. I to spokojnie sekatorem możecie odciąć i wyrzucić, bo nie ma sensu tego zostawiać. Wręcz odwrotnie, to może spowodować, że inne korzenie też zaczną gnić. Troszeczkę inaczej jest przy storczykach. Jeżeli storczyki uprawiacie w doniczkach, które są przezroczyste, to zdrowe korzenie często są zielone. Dlatego, bo one też fotosyntezują, chlorofil się wytwarza, bo przecież mają dostęp do światła. Więc tych zielonych też nie wycinajcie, ale przy storczykach, przy przesadzaniu, może powinniśmy teraz o tym powiedzieć, skoro tak płynnie do tego przeszliśmy.
Proszę cię bardzo.
Warto też przycinać korzenie, które są wewnątrz doniczki, jeżeli są martwe. Storczyk, tak. Storczyk to jest w ogóle inna roślina, fascynująca. Pomimo tego, że jest dużo strasznych storczyków, które są niebieskie, jakieś w ogóle z kolory z Marsa i z Saturna, to ogólnie storczyk jest fascynującą rośliną. Ja mam u siebie w domu i wam też polecam. W ogóle jest bardzo, bardzo opłacalna roślina, bo bardzo długo kwitnie, więc można zainwestować tam 20-30 zł i będzie na parapecie stała przez pół roku z kwiatem. I też naprawdę nie jest taka trudna uprawa storczyków, tylko trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Na przykład właśnie przesadzanie. Przede wszystkim, jak wiecie na pewno, to storczyki nie rosną w normalnym podłożu, tylko jak kupujecie storczyki, to one są w korze. To jest skora z sosny, może niekoniecznie takiej sosny, która rośnie tutaj u nas w Polsce, to jest sosna może z jakichś takich cieplejszych krajów. Zazwyczaj jest opinii, tak? No opinii to jest sosna, ale to jest taka inna trochę. I dlatego one są sadzone w tej korze, a nie w podłożu i w przezroczystych doniczkach, one naturalnie rosną na drzewach. Tak? One się przyczepiają do kory drzew, w związku z tym one wrastają w tą korę, więc ta kora jest dla nich domem.
One ziemi nie potrzebują.
Dokładnie.
One muszą się tylko czegoś trzymać.
Muszą się kogoś przyczepić, tak? Przyczepią się do was, mam nadzieję, na długo. I także musimy im zapewnić to podłoże bardzo podobne do tego, na czym one rosną. I w dodatku jeszcze ta przezroczysta doniczka, słuchajcie, wasze storczyki nie umrą, jeżeli zabierzecie im tą przezroczystą doniczkę, ale będą lepiej rosły jednak, jeżeli będą miały tą przezroczystą doniczkę, bo te korzenie, one fotosyntezując i też robiąc się zielone, wytwarzając chlorofil, one biorą udział, no tak jak liście.
W odżywieniu rośliny.
One są tak jak liście, dodatkowe liście, dlatego warto na przykład taką doniczkę, jak kupicie albo jak przesadzicie do większej doniczki przezroczystej, warto ją włożyć do, nawet, bo są bardzo ładne osłonki przezroczyste, szklane. Jak was denerwuje to, że ona jest w takiej plastikowej doniczce, to po prostu do osłonki ładnej, szklanej. Albo, wiecie, to też nie musi być całkiem przezroczyste. Może to być osłonka mleczna, ale warto, żeby to światło jednak przechodziło, tak? Bo to jest ważne. Tylko żeby to nie była osłonka z takiego, wiecie, szkła, które nie przepuszcza promieni słonecznych. Bo czasami ludzie zakładają sobie zimowe ogrody i nie chcą promieni słonecznych, zakładają sobie wkładają szkło i potem to rośnie.
Tak?
Dokładnie, nie mogą rosnąć. Tak? Ale na pewno takie osłonki są zrobione z normalnego szkła. Jeżeli chodzi o storczyka, słuchajcie, storczyka też będziecie musieli przesadzić kiedyś. I takie najważniejsze dwa sygnały, jakie storczyk wam wyśle, to jedno to, że ma bardzo dużo tych korzeni powietrznych już, tak, bo on będzie szukał więcej powietrza. W związku z tym, że on rośnie, storczyk rośnie na drzewie, on jest przyzwyczajony do tego, że ma powietrze pomiędzy korzeniami. A ta kora się rozkłada. No wiecie, tak jak kora w ogrodzie, tak jak każda inna materia
organiczna.
Robi
się coraz drobniejsza, drobniejsza.
Dokładnie.
I drobniejsza.
Dla nas fajnie, prawda? Bo my lubimy w ogrodzie mieć drobną korę rozłożoną, ale dla storczyka nie fajnie. Storczyk lubi mieć korę o dużych kawałkach, taką świeżą korę, że tak powiem. Dlatego jak zauważycie, że ma dużo korzeni powietrznych i dodatkowo to podłoże jest takie skruszone, już bardziej przypomina brunatną ziemię albo malutkie ma kawałki tej kory, to wtedy należy storczyka wyjąć, obsypać jak najwięcej tej kory, tak, wyrzucić na kompostownik albo do ogrodu i uzupełnić wszystko nową korą, I przy sadzeniu możecie schować te nowe korzenie powietrzne też do kory, tak? I później, no jak to podlać?
Pomału.
Dobrze.
Pomału. Podlewanie, jeszcze nie doszliśmy do podlewania. Dobrze. Jesteśmy jeszcze przy przesadzaniu. Przy przesadzaniu opowiedziałaś pięknie o storczyku, powiedziałaś jak usunąć martwe ewentualnie korzenie, jeśli się trafią. I wspomniałaś o tym, że ta doniczka nie powinna być dużo większa od tej, w której rosła roślina dotąd. Mhm. Większa o centymetr bądź dwa centymetry.
To średnica. Zależy, jak szybko rośnie rosną.
Mowa oczywiście o średnicy, średnicy doniczki. A dlaczego tak?
Jeżeli na przykład, jeżeli posadzicie roślinę w doniczce, która jest o wiele większa, bo na przykład pomyślicie, że teraz będziesz szybciej rosła.
Zrobię jej dobrze.
Tak, zrobię dokładnie. Ale to jest normalne, słuchajcie, to jest bardzo normalna rzecz. Bardzo wiele osób myśli, że jak da doniczkę większą, to po pierwsze roślina będzie lepiej rosła, a po drugie też nie będzie trzeba tak szybko jej przesadzać. Ale niestety to jest tak, że taka roślina będzie się koncentrowała teraz przez dłuższy czas na rozwijaniu swojej bryły korzeniowej i nie zadba o te liście, a my w końcu chcemy, żeby ona wyglądała bujnie na górze. Tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli roślina nagle znajdzie się w takiej dużej ilości podłoża i nie będzie w stanie wyciągać wody z tego podłoża, to są większe szanse, że te korzenie nam zgniją. Także to naprawdę nie jest dobry pomysł, żeby przesadzać roślinę do doniczki, która jest tylko o 1 lub 2 cm większa, chyba że chcecie zrobić na przykład aranżację, jakąś taką kompozycję, na przykład posadzić...
Że więcej roślin posadzić.
Dokładnie. To wtedy oczywiście kupujecie dużą donicę o średnicy jakieś 40-50 cm i tam możecie włożyć 4-5 roślin, prawda? Tylko wiadomo, takie aranżacje, one będą może pięknie wyglądały rok, może nawet i dwa, ale potem jest możliwe, że niektóre rośliny zaczną lepiej rosnąć, będą większe, niektóre będą mniejsze, więc może taką kompozycję będzie trzeba po roku lub dwóch odświeżyć. Ale takie kompozycje są ekstra w większych donicach, bo oczywiście jeżeli macie dużo małych donic, to więcej podlewacie, a jeżeli macie jedną dużą donicę, to mniej podlewacie. Poza tym to ładnie wygląda.
Okej, czy przy przesadzaniu można porobić sobie sadzonki?
No tak.
No bo to jest przy tej okazji możliwość rozmnożenia roślin i to wiosną jest najlepszy czas chyba na takie prace.
Tak, wiosną właśnie trzeba przejrzeć wszystkie rośliny, oczywiście usunąć wszystkie martwe części, zobaczyć, które z nich one już poprzerastały doniczki, można by było przesadzić albo podzielić. Na przykład bardzo dobrze dzielą się paprotki. Te nasze kochane paprotki, które są w większości domów, u mnie jeszcze nie male będzie, obiecuję. Po prostu wyjmujecie tą całą roślinę z doniczki delikatnie. Czasami musicie nawet rozciąć doniczkę sekatorem, bo czasami jest tak poprzerastana, że aż nie można tego zdjąć. A właśnie jeżeli macie dużą paprotkę w doniczce albo glinianej, albo ceramicznej, to też może być tak, że te małe takie drobne korzonki,
wejdą
paprotki,
w te pory.
Tak, i one się przykleją dosłownie, także wtedy może trzeba będzie niestety nawet pójść po młotek i taką doniczkę zbić, no bo jak inaczej, tak? Dlatego szczególnie dla paprotek lepsze są plastikowe doniczki. No wyjmujecie taką przerośniętą paprotkę, kładziecie sobie w kuchni na desce do cięcia, tak? Bierzecie porządny, ostry nóż i kroicie. I szczerze mówiąc, taka doniczka wielkości powiedzmy 2 litry, 3 litry wypełniona paprotką, to aż się prosi, żeby pokroić na 4 części. I mamy 4 śliczne paproteczki, które posadzone indywidualnie do doniczek, mogą być tej samej wielkości, tak? Bo to wtedy już nie musisz do większej, no bo przecież mamy mniejszy korzeń. Za 2 miesiące będzie już, zapomnicie, że to w ogóle przesadzaliście, już będą znowu piękne, już się odrodzą i że tak powiem, dojdą do siebie po tym cięciu, tak? Także bardzo fajnie właśnie w ten sposób się mnoży rośliny domowe, które wypełniają donice, to można zrobić, ale są też rośliny, które niekoniecznie wypełniają donice, ale można je rozmnożyć, na przykład przez sadzonki zielne albo przez sadzonki z liścia. Trzykrotki, bluszcze, pelargonie, tradescantie, no naprawdę dużo roślin możecie rozmnożyć za pomocą właśnie tego. Każda roślina generalnie, która wytwarza takie podłużne, mięsiste pędy, na których jest dużo tych oczek, tam mówi się na to oczkę, na to mówię węzły, tak, to możecie dzielić jak najbardziej, a przy okazji właśnie jeżeli chodzi o tą trzykrotkę i tradescantię, warto jest to robić, dlatego, bo jeżeli będziemy ją przycinać, to ona będzie bujniej rosła. One będą bujniej. No to jest tak samo jak przy cięciu krzewów, tak? Jeżeli zredukujemy tą ilość pędów u góry, to ona się ładnie rozkrzewi i będzie gęstsza. Dlatego ja na przykład na wiosnę bardzo lubię robić sadzonki właśnie z pelargonii, bo teraz po zimie one są takie wyciągnięte, aż się prosi te dugasy wyciąć, prawda? I coś z tego zrobić. Czyli to jest jeden sposób, bardzo łatwy. Taki sam sposób jak się robi sadzonki zielne w ogrodzie. No i taki bardzo ciekawy sposób, ja uwielbiam, to jest takie troszkę eksperymentowanie, ale to działa, także to nie jest aż taki wielki problem, że nie martwcie się, że Wam coś się nie uda. Robienie sadzonek z liści. I powiem Wam szczerze, że tych sposobów na robienie sadzonek z liści, na przykład liści takich jak begonie królewskie to chyba są takie do domu, prawda, ozdobne z liści.
Rozcina się,
dokładnie, wkłada. Czy fiołek. Czy skrętnik, tniecie liście na różne, przeróżne kawałki i jeżeli wejdziecie na internet, to każda osoba, która o tym mówi, pokazuje inny sposób. Ale właściwie najważniejsze jest
bo
to...
Bo wszystko działa, wiesz?
Tak,
bo one po prostu tak. Są tak łatwe do rozmnażania, że wszystko działa.
Tak, najważniejsze jest to, żeby taki kawałek liścia, czy on jest obcięty na okrągło, czy na kwadratowo, czy na trójkątno, po prostu wsadzić do ziemi tam, gdzie jest przecięty nerw tego liścia i one powinny za 2 miesiące już mieć nowe listki. Tylko przy sadzonkach pamiętajcie, tak jak zawsze opowiadam Wam przy pobieraniu sadzonek, ważne jest podłoże. Podłoże musi być bardzo przepuszczalne, dlatego bo sadzonka jeszcze nie ma korzenia, a ma część zieloną. Więc ona no, może po prostu, nie ma tego balansu. Poza tym jak nie ma korzenia, to może zgnić, bo nie może pobierać wody. W związku z tym podłoże do sadzonek zawsze polecam Wam i naprawdę to działa pół na pół. Podłoże uniwersalne beztorfowe i na przykład piasek, albo wermikulit, albo perlit, albo mały taki żwirek. Tak? I to wszystko będzie ekstra działało i też podlewamy po wsadzeniu tych roślinek do podłoża podlewamy porządnie. I potem pewnie przez miesiąc nie będziecie musieli ich w ogóle podlewać, bo one wody nie będą pobierały. Ale warto wstawić je do propagatora, przykryć taką przezroczystą nakrywką albo po prostu do woreczka.
Jeszcze przykryć woreczkiem foliowym przezroczystym, żeby zatrzymać wilgoć.
Bo one będą oddychały przez listki teraz. One nie mają korzeni, więc muszą jakoś oddychać. One będą oddychały przez liście.
Mhm. Wszyscy mamy chyba widok z dzieciństwa, przynajmniej ja mam jakieś żyworódek, które same opadają i które same się rozmnażają, aloesów, które się ułamywało i się wkładało po prostu do wody czy do doniczki i szybko się korzeniły, tych trzykrotek, tych paprotek, więc no, jak gdyby czerpmy z doświadczeń naszych babci, naszych mam, naszego dzieciństwa, bo naprawdę rozmnażanie roślin nie jest trudne. Ale Katarzyno, jeszcze przy przesadzaniu, tym wiosennym przesadzaniu, czy są rośliny, którym trzeba by było przyciąć tę zieloną część? Ja mam taką roślinę, to jest paprotka, która po prostu przez zimę ma takie długie, ogołacające się pędy, tak? Bo ona już takie zwisające i na końcu już gubi listki, są takie duże. I po przesadzeniu przycinamy po prostu te starsze liście i ona od środka wypuści młode, piękne, tak, zielone listki. Czy są jeszcze jakieś inne rośliny, których należałoby przyciąć? A może prawie wszystkie rośliny należałoby przejrzeć i po prostu poprzecinać?
Jak najbardziej. Przejrzeć na pewno wszystkie należałoby, ale poprzecinać niekoniecznie. Nie wszystkie, tylko tak jak mówisz, jeżeli aż się prosi, jak ta paprotka, albo mówiliśmy przed chwileczką o begonii. Begonia królewska też może mieć jakieś liście, które po zimie mają takie brązowe końcówki, bo było za sucho w domu. Spokojnie, słuchajcie, możecie to zrobić, odciąć i ona wypuści nowe liście. Ale warto też niektóre rośliny podwiązać. Na przykład monsterę warto podwiązać, bo monstera, tak jak przed chwileczką Wam wspominałam, jest rośliną pnącą. I szkoda, jeżeli ona jest w dużej donicy i po prostu jest takim wielkim bałaganem, bo ona będzie jeszcze piękniejszym bałaganem, jeżeli ją podwiążecie i ona będzie troszkę wyższym bałaganem. Dlatego akurat do monstery, no musicie mieć, ona tak jak mówię, szybko rośnie, musicie mieć troszkę dużą donicę do niej, jak ona będzie już wzrastała. i wtedy używacie takiego palika, który jest otoczony takim włóknem kokosowym. Mm-hmm. Tak śmiesznie wygląda. I wbijacie na maksa ten palik, oczywiście nie niszcząc korzenia rośliny, i przywiązujecie liście do tego palika. I naprawdę ona będzie o wiele ładniej wyglądała. Także jak najbardziej, tak Jacku, niektóre warto przyciąć. Niektóre, tak jak pelargonie, warto przyciąć, żeby się zagęściły. Wyrzucić wszystkie martwe, chore liście, dlatego, bo jeżeli macie chore liście, one będą się rozkładały i one, wiecie, jeżeli to jest na kompostowniku, to jest ekstra, ale jeżeli to jest przy zdrowych częściach rośliny, czy przy zdrowych częściach rośliny, czy na roślinie, to nie jest fajnie. I to pewnie można zaobserwować najlepiej na pelargonii. Pelargonia na przykład, jak spadnie nawet kilka płatków kwiatka na liścia i zacznie się rozkładać, to cały liść zaczyna gnić, tak? Także nie chcemy, żeby tam nic gniło, żeby nic się dotykało, że tak powiem.
Chciałbym przejść do nawożenia roślin, ale zanim dojdę do nawożenia roślin, no to przecież musimy porozmawiać o podlewaniu, no bo im bardziej podlewamy, tym bardziej potem musimy nawozić, więc powiedzmy o sposobach podlewania, tak żeby kaktusów nie przelać, ale nie zasuszyć, żeby paprotkę także nie zasuszyć, i storczyki, no bo przecież każda roślina ma inny pomysł na to, w jaki sposób powinna być podlewana i z jaką częstotliwością i często z jaką wodą. Czy to ma być odstała woda, czy może być z kranu, czy deszczówka, czy wapniowa, czy jakieś tam inne pomysły.
To jest trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę my mamy różne wody. Ja tutaj na przykład mam bardzo kamienistą, taką twardą. Twardą wodę. No już każdy ma je troszeczkę inaczej i ja osobiście przyznam wam się bez bicia, że ja podlewam wodą z kranu, ale staram się na przykład jedną butelkę odstawić, taką zwykłą plastikową butelkę po wodzie, którą mam już chyba 10 lat tą samą. Staram się jednak, to nie tylko chodzi o jakieś takie właściwości chemiczne tej gleby, tej wody później, ale też
temperaturę
dokładnie. Także ja podleję rośliny i potem zawsze napełnię tą wodę i zostawię tam przy tych roślinach. Ale tak jak mówię, dużo osób właśnie używa takiej odstanej wody i jak najbardziej, to jest bardzo dobra rzecz. Niektórzy używają wody z akwarium i to też jest bardzo... To nie można tak po prostu sobie wziąć regularnie wodę z akwarium, bo przecież ryby nie będą miały wody, tak? Ale jak nie, na przykład oczyszczacie akwarium...
Czasami jest tak z akwariami, że po prostu część wody się wymienia, ale to nawet regularnie można wymienić.
Tak,
nie chodzi o spuszczenie całkowite
możecie
wody.
Możecie albo zatrzymywać tą wodę z akwarium, tak jak ja kiedyś to robiłam tutaj, jak mieliśmy akwarium, znaczy zatrzymywać w baniakach jakiś na ten czas, kiedy będziecie podlewać, albo zsynchronizować oczyszczanie, podlewanie z oczyszczaniem wody, z redukcją wody brudnej, bo tak to się faktycznie robi, co dolewa się czystej. Mhm. Także jak najbardziej woda z akwarium jest fajna, bo oczywiście jest nienaturalny nawóz, dokładnie. Także to jest wskazane. Ale podlewać, na przykład ja wam powiem, że ja kaktusy podlewam tak strasznie rzadko, że zawsze zastanawiam się, jak one w ogóle żyją. Naprawdę kaktusy nie potrzebują często nawadniania, także kaktusami to się najmniej martwcie. Na przykład taki zamiokulka, to jest też sukulenty, tak? Czy drzewko szczęścia, czy tutaj, co tutaj stoi u mnie, coś koło pieca, nawet nie wiem, co to jest, kiedyś kupiłam chyba z 10 lat temu w Ikei i to żyje, ja to podlewam raz na przykład na rok.
To jest na pewno sukulent.
To jest na pewno sukulent, ale jaki to nie wiem, ale ja już chyba nie wiem, się go pozbędę, bo aż mi szkoda jego, już lepiej chyba będzie mu na kompostowniku, ale naprawdę stoi przy samym piecu, tu jest bardzo ciepło, gdzie siedzimy.
Tak.
I też nie ma dużo światła, bo to jest malutkie okienko. Także te rośliny, które właśnie rosną w takich warunkach, jak na pustyni, czy w jakichś kamieniach, kamienistych terenach, czy w skałach, no bo dużo roślin jest, tak, no przecież tam też rosną rośliny, tak? To właśnie zamiokulkas na przykład, dlatego tak wszystko dobrze znosi, bo rośnie w jakichś takich strasznych warunkach, to te rośliny wręcz będą wymagały takiego suchego podłoża, dlatego możecie przedobrzyć i je podlewać za często i tak nie róbcie. Na przykład tych roślin ja bym nie wkładała, na waszym miejscu bym nigdy nie stosowała takiego podlewania, zanurzania. Po prostu podlać, co się przeleje, to wylać i koniec. Amen. I zapominamy o tych roślinach na kilka dobrych tygodni, albo i dłużej w zimie na przykład, chociaż w zimie w domach jest cieplej. Ale większość roślin, szczególnie te, które uwielbiają wilgoć, a tych w domach będziemy mieli prawdopodobnie najwięcej, te rośliny, słuchajcie, warto wstawić do jakiejś miseczki z taką letnią wodą, zostawić nawet na jakieś pół godzinki, niech one się napiją tyle, ile chcą, potem to odsączyć i włożyć z powrotem do podstawki albo do osłonki już po odsączeniu. I w ten sposób właśnie też podlewamy storczyki. To jest najlepszy sposób na podlewanie storczyków i też większości roślin, szczerze mówiąc. I możemy do tej wody, bo będziemy przecież podlewać i tak rzadko, no bo nie podlewamy ich codziennie. Będziemy je podlewać pewnie co tydzień, czasami co dwa tygodnie. W związku z tym warto zawsze do tej wody dolać troszkę nawozu. Albo tej wody z akwarium. Mm-hmm. Tak? I ja bym chciała Was nakłonić, żebyście używali nawozów naturalnych, a taki podstawowy nawóz naturalny, który możecie kupić w każdym sklepie ogrodniczym, to jest ten nawóz uniwersalny z hodowli drzownic. I to taką kąpiel przygotować z tym nawozem, te rośliny jedną po drugiej wkładać, wyjmować i w ten sposób na pewno one najlepiej się nawodnią, bo wtedy one wezmą tyle, ile chcą, a nie tyle, ile my akurat mamy ochotę im dać. Tak? Także jest ważne.
Najlepiej się nawodnią, ale i się też nawożą przy okazji.
No tak.
Za każdym podlewaniem stosować ten biohumus, ten produkcję drzownic.
Tak, no bo wiecie, tak, spokojnie, bo to jest uniwersalne, on nie zaszkodzi, bo wiecie... Jak się idzie do sklepu ogrodniczego, to macie półki po półkach, nawozów.
A do każdej rośliny zupełnie
inny
nawóz.
Dokładnie. I pamiętajcie też, że 99,9% tych nawozów to będą nawozy sztuczne. Tak?
Zdecydowanie.
I to będą nawozy, tak, do roślin o zielonych liściach. Tak, no ale
E więcej tak, N, tak. Mniej P albo coś innego.
Na dokładnie. I to
tylko proporcje będą.
Tak, te proporcje właśnie to jest to, dlaczego mówimy, że mamy nawozy do roślin kwitnących, nawozy do roślin o liściach zielonych i po prostu to jest tak naprawdę, nie jest trudno do odszyfrowania, o co tutaj chodzi. Rośliny, które mają części zielone, czyli na przykład paprotki, tak, czy ten zamiokulka słynny, one nie będą chciały składników pokarmowych tak dużo pobierać, które są odpowiedzialne za kwitnienie i za owocowanie. Więc one będą kochały azot, więc w takich nawozach będzie więcej azotu w proporcji do tego, co będzie dla roślin przeznaczonych dla roślin kwitnących i owocujących. I tam po prostu będzie więcej potasu. Ale pamiętajcie też, że to będzie ten sam nawóz do roślin kwitnących i ten sam nawóz do pomidorów, ten sam nawóz do truskawek na balkonie. To wszystko po prostu będzie miało więcej potasu. Tam nie ma więcej filozofii.
Tylko inna etykietka.
Inna etykietka, inna firma, ale ja bym tutaj kierowała się przede wszystkim tym, że jeden, jedyny tak naprawdę naturalny nawóz, który jest do roślin domowych albo do roślin nawet na parapetach, to znaczy na balkonach latem, tak? Niekoniecznie, ale po prostu taki nawóz, który nie będzie Wam śmierdział, nic takiego, a jest naturalny, to jest właśnie ten uniwersalny nawóz z hodowli drzownic. I jeżeli będziecie podlewać rośliny regularnie nim, a rośliny kwitnące co tydzień, szczególnie też latem, to jak najbardziej będziecie mieli piękne rośliny. A jeżeli macie problem z jakąś jedną rośliną, na przykład ze storczykiem, który Wam nie chce zakwitnąć już sezon po sezonie, to możecie dopiero wtedy się pokusić o to, żeby kupić nawóz z większą ilością potasu. Ale pamiętajcie, że to jest chemia, tak? Bo ten potas obudzi w tej roślinie chęć do kwitnienia. Jest jeszcze jeden zabieg, o którym musimy pamiętać. I teraz właśnie wiosną świetnie byłoby go wykonać i to jest mycie roślin.
Mycie roślin, czyli danie im prysznica.
Tak, zabieramy rośliny do wanny albo do kabiny prysznicowej, otwieramy wodę, odkręcamy wodę i taką letnią wodą obmywamy liście. Jest to bardzo relaksujące zajęcie, bardzo fajne. Te rośliny aż widać, jak one są szczęśliwe, bo po zimie, wiecie, mamy sporo kurzu, bo jednak to ogrzewanie, chodzi się w buciorach i tak dalej. Chociaż ja to akurat kurzu mam zawsze dużo, ale na przykład przy takich piecach, jak ja mam na drewno, tutaj jest z tego wszystkiego. A jeszcze, gdybyście mieli jakieś remonty, czy jakieś, ja też remont też mam, wszystko to trzeba, można zobaczyć na blaszkach liści, jakie one są zakurzone. I po prostu one będą Was kochały, jeżeli wymyjecie im ten kurz, zmyjecie. I później oczywiście zostawimy rośliny w tej wannie, niech troszeczkę ta woda sobie
odcieknie.
Spłynie, odcieknie i potem, żeby takiego mokradła nie nosić.
Ale po takim prysznicu wiele osób mówi, ale tam jakieś ślady pozostaną, jakieś plamy, że są takie specjalne płyny, którymi się czyści te listki i one wtedy się świecą naprawdę cudownie.
Tak, najlepiej pasta do butów, ja myślę, że będzie działała.
Nie przesadzaj, to musiałaby być bezbarwna pasta.
Albo zielona. No,
może i są zielone, ale dobierz ten odcień zielonego.
Nie, no dobrze, to prawda. Ja się zgadzam z tym, że można narobić niezły bałagan w łazience, jak się myje rośliny, ale jest na to sprawdzony sposób. Roślinę możemy włożyć do woreczka, zawiązać nad doniczką, tak? I po prostu wtedy woda nie wlewa się do doniczki, więc nie ma tego całego błotka.
Nie wypłukuje.
Dokładnie. I oczywiście wtedy warto tą siateczkę nie tylko na jedną roślinę przeznaczyć, ale te wszystkie zrecyklingować i te wszystkie rośliny krok po kroku, jeden po drugim do tej siateczki chować i w ten sposób to myć. Wiecie, no to też nie
ale
jest...
Ale uciekłaś mi, Kasiu, od odpowiedzi na taką sugestię na temat nabłuszczania
tych listów. Tak, ja zaraz powiem o nabłuszczaniu jak najbardziej, tylko najpierw chciałam właśnie powiedzieć, żebyście się tak... Bo jeżeli będziecie myśleli, że zrobicie sobie bałagan w łazience i lepiej nabłyszczymy te liście zamiast tego, no to nie martwcie się, tak jak mówię, możecie to zrobić bez robienia bałaganu. To też zależy, ile macie roślin. Jeżeli macie jedną roślinę, dwie rośliny, no to po prostu możecie sobie wziąć szmatkę mokrą, wilgotną, z wodą i te po prostu liście zmyć na oknie, nie przenosząc ich.
O ile
tak?
będą to duże liście, bo przy drobnych to ja bym się nie wiem, co zrobił.
I też ważne jest to, żeby na przykład...
ilości roślin.
No właśnie, ważne jest to też, żeby nie robić takiej wanny roślinom, które zostały dopiero co przesadzone. Bo jeżeli roślina rośnie w jednym podłożu już jakiś dłuższy czas, no to nie wymyje wam się to podłoże, tak szczerze mówiąc. A te nabłyszczacze, no ja wiem, one są bardzo popularne, no co ja mam powiedzieć, ja bym w życiu takiego czegoś nie użyła. Ale na przykład w Ameryce, nie wiem czy wiecie... Pryska się zielonym kolorem trawy. Naprawdę.
Trawę się maluje na zielono po prostu.
No więc wiecie, wszystko można, tak? Tylko czy to jest
sens?
Ale u nas
też już było kiedyś. Wiesz, myśmy też kiedyś malowali.
To znaczy oni to robią, bo oni mają bardzo mało wody. Ta trawa jest...
Ja to rozumiem, bo ona schnie. A u nas kiedyś było malowanie, ale to już znowu wracamy do lat PRL-u, więc nie ma co wracać do tego malowania trawy.
Zawsze jakiś aerozol.
Nabłyszczacze nie. Nabłyszczacze raczej nie.
Nie, no proszę bardzo, ale zawsze aerozol, zawsze nabłyszczacze to jest jakaś chemia. Pamiętajcie, to jest w waszym domu, w waszym mieszkaniu. Wy tego nie widzicie? Bo oko tego nie widzi, ale to jest chemia, którą będziecie wciągać nosem i oddychać, wasze płuca będą tym oddychały, więc jaki jest sens dbania o rośliny, które mają wam oczyszczać powietrze z toksyn, mają wam dawać czysty tlen i będziecie w nie ładować chemię, tak? No, po prostu musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie i ja znam to odpowiedź, jeżeli chodzi o mnie, w życiu bym czegoś takiego nie użyła.
Słuchaj Katarzyno, a jeszcze przy wiosennych porządkach, przy wiosennym przesadzaniu roślin. Często jest tak, że ta gleba troszeczkę tak osiada, prawda? Troszeczkę opada, robi się trochę więcej miejsca w doniczce, no bo często podlewamy z góry takie rośliny, ta ziemia się wpłukuje gdzieś tam w dół, wychodzi. Czy jeżeli nie ma konieczności przesadzania takiej rośliny, dobrym pomysłem jest położenie nawet centymetrowej czy półcentymetrowej warstwy z wierzchu, nie wiem, kompostu przesianego, tak, bądź tej ziemi z kretowiska, po to, żeby właśnie dać tę szczepionkę corocznie, pomimo nieprzesadzenia rośliny.
Jak najbardziej. I to się stosuje często przy dużych roślinach. Jeżeli na przykład macie taką palmę, jak moja ciocia Rysia miała kiedyś, ta palma generalnie była największą rzeczą w tym całym mieszkaniu, no to jest taka donica, już tak 60 na 60, taki kwadrat wysokości metra, no to jak to ciocia biedna Rysia miała sama przesadzić. W związku z tym robimy to, co mówisz Jacku i to jest bardzo popularna praktyka i też jest bardzo dobrą rzeczą. To nie jest tak, że to jest gorsze i nie będzie działało. Bierzecie bardzo delikatnie, to też zależy od rośliny, bardzo delikatnie usuwacie górną część rośliny, chyba że nie ma jej faktycznie, tak jak mówisz, że ona po prostu gdzieś tam wsiąkła, wessało ją. Ale często jest tak, że niestety te rośliny są posadzone i jest za wysoka ta ziemia. To też pamiętajcie o tym przysadzeniu, żeby zostawić miejsce na podlewanie. Jeżeli możecie, to delikatnie, nie naruszając zbytnio korzeni, bo troszeczkę musicie naruszyć, wydłubać jakieś 2-3 cm od góry.
Wybrać tą wierzchnią warstwę.
Dokładnie, tak. Wyrzucić ją na kompostownik albo gdzieś tam do ogrodu.
Bo ona jest najbardziej wypłukana, dodajmy, prawda? Bo jest tam najwięcej wody przychodziło i w dół ciągnęła.
Tak, wszystkie. Poza tym ona jest takim filtrem, bo od góry podlewamy, więc na niej zostają zanieczyszczenia, jakieś czy właśnie ten kamień z wody. Dodatkowo to jest w tym miejscu ona dotyka, że tak powiem, wita się z atmosferą, więc tam też inne związki chemiczne zachodzą, jakieś reakcje. I to jest ta część ziemi, która jest najgorsza. Ale do tego proponuję też przygotować podobną mieszankę, o jakiej wspominaliśmy przy przygotowywaniu podłoża. Dokładnie. Pomieszać tą ziemię uniwersalną, beztorfową, właśnie albo jeżeli macie kompost własny, albo jeżeli macie ziemię z kretowiska, albo ziemię liściową, pomieszać to wszystko bardzo ładnie. Można dodać do górnej części troszeczkę, a to już zależy od Was, garść na przykład obornika granulowanego i to wszystko ułożyć warstewką dookoła tej rośliny. I to jest tak zwane, po angielsku to się nazywa top dressing, czyli tak jakby przebieranie górnej części. Mhm. I to jest bardzo dobra rzecz i naprawdę w dużych roślinach to jest wymagane. Ja tutaj, tak jak mówię, akurat ten mój liść laurowy jest w takiej donicy, że ja fizycznie mogę wyjąć ją z tej donicy i fizycznie mogę ją przesadzić, ale niektóre rośliny są w tak dużych donicach, że nie damy rady. I to samo tak naprawdę tyczy się roślin w dużych donicach na zewnątrz. Też powinniście na wiosnę zrobić taki top dressing.
I chyba już ostatnie moje pytanie dotyczące roślin doniczkowych, ale pytanie dotyczące jeszcze sadzenia, jeszcze tego, co znajduje się na dnie takiej donicy, bo mm-hmm. powiedzieliśmy, że tam jest ważne. Otwór, mm-hmm. tam jest otwór, ale czy jest też drenaż? Jest. I jaki drenaż?
Powinien być drenaż, słuchajcie, jak najbardziej. Powinien być na dnie każdej doniczki drenaż. I to też zależy, jakie mamy rośliny. Na przykład, jeżeli mamy rośliny, które lubią tą ziemię taką bardziej przepuszczalną, czyli te wszystkie sukulenty, kaktusy i również rośliny cebulowe. Rośliny cebulowe nie lubią zbyt wilgotnej gleby, bo wiadomo, ta cebula może im przegnić, tak? Także jeżeli macie jakieś takie, to też do tego samego zbioru. I tutaj możecie się pokusić, szczególnie jeżeli macie głębszą doniczkę, bo one świetnie rosną w płytkich doniczkach, mhm. tak? Jeżeli macie wyższą doniczkę, mhm. to tutaj możecie się pokusić o więcej drenażu. A jeżeli macie roślinę, która uwielbia wilgoć, jakąś tam paprotkę powiedzmy, czy coś takiego, no to możecie posadzić ją w donicy, w której jest mniej drenażu. A niemniej jednak ja myślę, że te 2-3 cm drenażu powinna taka donica mieć. Można wykorzystać, to kupicie w każdym sklepie, można wykorzystać keramzyt tak zwane, to są takie małe bobki.
Mhm. Właśnie takie glinka taka wypalana.
Tak, ostatnio takie bobki widziałam w moim warzywniku, ale to chyba były inne bobki od
nie, to zające.
Od sarny.
Albo sarny.
Od sarny bardziej. Czyli taki keramzyt, albo po prostu pobite kawałki innych doniczek, jakichś ceramicznych. U nas to się tak zdarza często, my mamy wprawdzie duży ogród, my mamy dużo doniczek, one się wiecznie tłuką i zostawiamy te skorupy i potem używamy ich. Albo jeżeli macie większą doniczkę, ja Wam bardzo polecam i od lat to robię, ale to tak jak mówię, przy większych donicach już, bo ta roślina nie będzie potrzebowała tyle tej ziemi, no nie oszukujmy się, ona będzie potrzebowała, nawet duża roślina, taka jak jakiś krzew, czy lawenda, tam, czy jakieś zioła do domu, czy rozmaryn, czy jakieś duża wężownica, tak? No te, mhm. To są duże rośliny, one nie będą potrzebowały więcej niż 30-40 cm max głębokości donicy, ale jeżeli chcecie mieć w dużym pokoju, w salonie albo przy wejściu ładną, dużą, wysoką donicę, dokładnie, to na dno tej donicy zapomnijcie o keramzycie, bo się nie wypłacicie do końca życia, tylko po prostu świetnie zdają egzamin połamane, takie większe, ale nie za duże kawałki, powiedzmy wielkości pół do całej dłoni styropianu. A styropian zawsze jest pod ręką. Ja tutaj nigdy nie mam z tym problemu, albo jak mi się skończą mi się śmieci po budowie, to zaraz trzeba było kupić nowy jakiś sprzęt i z tego sprzętu, czy z komputera, czy z
albo,
piekarnika.
Albo kupiło się coś właśnie, jakieś urządzenie, dokładnie. Które było opakowane
i dlatego warto w ogóle, jeżeli kupicie jakieś urządzenie, które jest zapakowane, jakiś sprzęt zapakowany w styropian, to warto ten styropian zostawić, bo naprawdę się przyda przy obsadzaniu donic, czy do domu, czy na zewnątrz. To jest świetny materiał i wiecie, to też jest tak, że tam woda sobie spłynie, jeżeli za dużo podlejemy, to woda sobie spłynie pomiędzy te przestrzenie, w te przestrzenie powietrzne pomiędzy styropianem i ona tam będzie do czasu, kiedy roślina na górze troszkę podeschnie i będzie chciała to wybrać z powrotem, więc to taki, wiecie, inteligentny system podlewania.
Wow, ale chemia. Styropian, ale dobrze wykorzystane.
Ale
bo to
jest już recykling, tak? To już jest wykorzystanie, to nawet nie jest recykling, to coś nazywa ktoś jakoś inaczej nazywa podobno fachowo, bo my nie przerabiamy tego, tylko ponownie wykorzystujemy, czy coś tam. Ale wiecie, o co chodzi? O to chodzi, że to jest już, tak już jest produkt, który przyszedł do waszego domu, będziecie musieli wrzucić go do śmietnika, do śmieci zmieszanych, ale możecie jeszcze dać mu życie. I powiem wam szczerze, że ja bardzo często taki styropian w donicach używam rok po roku przez wiele lat. Dlatego nie ma co za malutkich części robić, bo one będą się kruszyły. Musicie wiedzieć, czy to jest dobry jest ten styropian, tak? Im twardszy, tym lepszy.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o ogrodach. Dziś o ogrodach w domu, czyli roślinach, które były uprawiane i są uprawiane w naszych mieszkaniach, potem latem bardzo często na balkonach, a więc roślinach doniczkowych. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że razem z nami przetrwacie ten marzec mokry i zimny i będziemy w końcu mogli wyjść na zewnątrz.
I nareszcie coś wysiać. No. Ja muszę wysadzić. Muszę czosnek wysadzić i pasternak wysiać. Jestem
zniecierpliwiony. Ja mam tyle nasion. Słuchajcie, wszędzie mam nasiona i kupiłam tyle cebulki, dymek, że po prostu nie wiem, co z nim dzieje, je wsadzę. Chyba muszę pole zaorać jakieś sąsiada.
Widzisz?
Ale to chyba dobrze, wszyscy tak mamy.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Tak jest.